Artykuł stanowi krytyczną analizę koncepcji dziewięciu medycyn Gitti Maker Clark. Przesuwa on punkt ciężkości z indywidualnych praktyk wellness w stronę systemowej odpowiedzialności za zdrowie. Autor stawia tezę, że dobrostan nie jest jedynie prywatnym sukcesem wynikającym z optymalizacji stylu życia, lecz wypadkową relacji człowieka ze środowiskiem i strukturami społecznymi. Poprzez analizę takich zjawisk jak taniec jako opór wobec funkcjonalizmu czy wdzięczność jako świadomość zależności, tekst demaskuje pułapkę toksycznej pozytywności oraz prywatyzację problemów strukturalnych, np. zjawisko weathering. Głównym przesłaniem jest postulat uznania zdrowia za dobro wspólne. To zasób, który wymaga nie tylko interwencji klinicznych, ale przede wszystkim sprawiedliwej architektury społecznej, dostępu do natury i ochrony przed systemowym wycieńczeniem. W ten sposób medycyna przestaje być jedynie sektorem usług medycznych, a staje się funkcją dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym prawo do regeneracji nie jest przywilejem ekonomicznym, lecz podstawowym prawem człowieka. Medycyna siódma. Taniec. Ciało, które myśli rytmem. W koncepcji Maker Clark duch nie jest przeciwstawiony ciału. Pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek zakorzenił się w środowisku i odnalazł innych ludzi. Pierwszą medycyną ducha nie jest modlitwa, lecz taniec. Akt odzyskiwania swobody i opór wobec kontrolowanej codzienności. W nowoczesnej kulturze ruch podporządkowano funkcji, idziemy by dotrzeć, ćwiczymy by spalić kalorie. Taniec wprowadza szczelinę w tej ekonomii. Jest ruchem, którego celem jest sam ruch. Ciało nie jest tu sługą umysłu. Samo uczestniczy w poznaniu. To aktywność wielodomenowa, łącząca koordynację z pamięcią roboczą i reakcją na muzykę. Badanie obserwacyjne nie rozstrzyga kwestii przyczynowości. Nauka nie potwierdziła, że taniec chroni przed demencją skuteczniej niż inne aktywności. Jest on jednak interesujący, bo łączy wysiłek fizyczny z poznaniem i emocjami, to pakiet zadań w jednej czynności. Metaanalizy wskazują na poprawę funkcji poznawczych u seniorów, choć różnorodność metod utrudnia uogólnienia. Taniec jest obiecujący, lecz nie jest udowodnionym lekiem. W chorobie Parkinsona wspiera on leczenie standardowe, poprawia równowagę i mobilność. Nie zastępuje farmakoterapii, ale oferuje rehabilitację, która nie wygląda jak ćwiczenia. Tożsamość kliniczna zostaje zawieszona. Choroba przestaje posiadać monopol na definiowanie ciała. Suwerenność oznacza tu możliwość ponownego doświadczenia ciała jako źródła działania, a nie przedmiotu, któremu coś się przydarza. Taniec przywraca gramatykę czasownika i pozwala wyjść poza rolę pacjenta. Taniec grupowy wprowadza synchronizację interpersonalną zwaną entrainment. Nauka potwierdza, że wspólny ruch zwiększa poczucie bliskości oraz podnosi próg bólu. To nie jedność dusz, lecz czasowe dostrojenie organizmów do siebie. Wspólny ruch zwiększa poczucie więzi między obcymi ludźmi. Badania z 2024 roku dowodzą, że synchroniczny taniec wzmacnia bliskość. Rytm pozwala osiągnąć zgodność bez wspólnych poglądów. Jednak synchronizacja może być też opresyjna. Maszerujące wojsko czy parady polityczne wykorzystują tę zdolność, by utwardzać granice grupy. Kontrola nad tańcem ma charakter polityczny. Władza może zachować estetykę tańca, lecz usunąć społeczność, która ją stworzyła. Oczyszcza ruch z polityki czy religijności, by przedstawić go jako dziedzictwo narodowe. Wtedy kultura jest przejmowana i kanonizowana, a jej twórcy tracą prawo do definiowania znaczeń. Dlatego opamiętywanie to kategoria pamięci kulturowej. Ruch przenosi historię, kroku nie przechowuje się w książce, lecz w ciele. Marcel Mauss pisał o technikach ciała, kulturowo wyuczonych sposobach bycia. Taniec jest jedną z najbardziej złożonych takich technik. Wiedza istnieje tu w formie umiem, a nie tylko wiem, że. Rytm organizuje czas i umożliwia uczenie. Taniec jako akt oporu to walka z systemem, który podporządkowuje człowieka wyłącznie produktywności. Taniec odzyskuje fragment czasu, którego nie uzasadnia ani praca, ani konkretny wynik. To być może najważniejsza zasada medycyny ducha. Im bardziej zjawisko dotyczy radości i sensu, tym silniejsza pokusa, by legitymizować je terminologią neuronauki. Jednak człowiek nie musi udowadniać korzyści medycznych, aby mieć prawo tańczyć. Medycyna siódma operuje na dwóch poziomach. Pierwszy to aktywność zdrowotna. Drugi poziom jest niemierzalny, to kulturowy sposób odzyskiwania ekspresji i wspólnoty czasu. Maker Clark prowadzi nas ku medycynie ósmej, wdzięczności. W koncepcji autorki wdzięczność to technologia świętej wzajemności. Pozwala dostrzegać cierpienie, nie oddając mu jednak całego pola świadomości. Jest to przeciwieństwo toksycznej pozytywności. Interwencje oparte na wdzięczności poprawiają zdrowie psychiczne i redukują lęk. Jednak powinny jedynie uzupełniać leczenie. Nauka wskazuje, w przeciwieństwie do kultury motywacyjnej, że metoda działa umiarkowanie. Nie musi ona wywoływać efektu klinicznego, by być wartościowa. Współczesny dyskurs zbyt często medykalizuje życie. Mijaj szukając biomarkerów dla każdej praktyki. Nie wolno nam przekształcać wstępnych danych w uniwersalne twierdzenia. Serce nie posiada moralnego detektora dobra, który po słowie dziękuję przełączyłby układ nerwowy w tryb naprawy. Wdzięczność to przede wszystkim operacja uwagi. Nasze systemy poznawcze są ewolucyjnie wrażliwe na zagrożenie i stratę. Wdzięczność nie usuwa zagrożeń, lecz poszerza pole widzenia o to, co funkcjonuje i co przetrwało pomimo trudności. Interwencje psychologiczne ćwiczą trwałą skłonność do dostrzegania dobra w codzienności. Jednostka przypomina sobie, że większość warunków jej istnienia nie została przez nią wyprodukowana. Wdzięczność przestaje być wtedy emocją samozadowolenia, a staje się świadomością zależności. Fraza tamna mama podważa obsesję posiadania, to rytualne ćwiczenie przeciw utożsamianiu siebie z rzeczami. Podobnie jak stoicyzm, tradycja wedyjska osłabia fantazję absolutnego panowania. Marek Aureliusz w Rozmyślaniach odrzuca mit self-made mana, widząc siebie jako sumę długu wobec innych. Inna jest praktyka metra, medytacja życzliwości, której efekty potwierdza nauka. Największym zagrożeniem w medycynie wdzięczności jest toksyczna pozytywność. To sytuacja, w której gniew czy rozpacz są problemem, bo zakłócają obowiązek pozytywnego nastawienia. Wdzięczność staje się techniką dyscyplinowania niezadowolenia. Dobra wdzięczność nie neguje niesprawiedliwości. To różnica między akceptacją rzeczywistości a akceptacją krzywdy. Wiem, co jest cenne, dlatego sprzeciwiam się temu, co to niszczy. Współczesna kultura konsumpcyjna uczy nas zauważać brak. Dlatego wdzięczność rozumiana poważnie jest antykonsumpcyjna. Nie pozwól, aby brak kolejnego przedmiotu zdefiniował jako niedostateczne wszystko, co już istnieje. Prowadzi to do wniosku, że wystarczy. Praktyka wdzięczności koryguje naszą autobiografię. Zamiast opowieści o samotnej drodze, pojawia się mapa cudzych śladów. To uznanie, że korzystamy z efektów pracy ludzi, których nazwisk nigdy nie poznamy. Co prowadzi do pytania, co my pozostawimy innym. Wdzięczność motywuje do przekazywania dobra dalej. Nie jest jednak obowiązkiem. Dojrzałość to zdolność pomieszczenia sprzecznych stanów. Można być wściekłym na świat, a jednocześnie wdzięcznym za obecność drugiego człowieka. Maker Clark kończy rozważania o wdzięczności tematem zabawy. Człowiek, który nie musi udowadniać swojej samowystarczalności, może przestać być poważny. Dotrzemy do medycyny dziewiątej, gdzie spotkają się koncepcje Homo Ludens Johanna Huizingi oraz neuronauka zabawy. Zapytamy, czy społeczeństwo, które produkuje ludzi skutecznych, potrafi jeszcze pozwolić im na zabawę bez poczucia winy? Zabawa nie jest luksusem, lecz biologiczną koniecznością i antidotum na sztywność. To jedno z najważniejszych laboratoriów kultury. Amerykana Academy of Pediatrics podkreśla, że zabawa nie jest luksusem, lecz kluczowym mechanizmem rozwoju dziecka. W przypadku dorosłych sprawa jest bardziej złożona. Teza Stewarta Browna, że brak zabawy prowadzi do depresji, pozostaje hipotezą antropologiczną, a nie dogmatem. Niemniej, playfulness, czyli skłonność do twórczej reinterpretacji rzeczywistości, okazuje się cennym zasobem w walce ze stresem. Dorosły nie traci potrzeby zabawy, traci jedynie społeczne przyzwolenie na jej okazywanie. Akceptujemy zabawę tylko wtedy, gdy jest przebrana za sport lub rozwój. Nawet odpoczynek wymaga dziś biznesplanu. Winnicott widział to inaczej. Dla niego zabawa była obszarem pośrednim między subiektywnością a światem zewnętrznym. Zdolność do zabawy ma głęboki związek z kreatywnością. Każda innowacja zaczyna się od pytania, co by było, gdyby rzecz działała inaczej. Eksperyment Einsteina i dziecięca zabawa dzielą jedną operację – czasowe zawieszenie przymusu obecnej rzeczywistości. Medycyna zabawy jest antidotum na poznawczą sztywność. Pozwala badać konsekwencje ryzyka bez ponoszenia pełnego kosztu realnego świata. Szczególnym przypadkiem jest humor. Śmiech nie usuwa przemocy, ale odbiera jej monopol na interpretowanie świata. Metaanaliza z 2023 roku wykazała, że klauni medyczni zmniejszają lęk dzieci i rodziców. Wartość klaunady wynika z przywrócenia pacjentowi roli podmiotu. Maker Clark przenosi klauna poza mury szpitala, wskazując na działalność Sabine Schuker oraz libańskiej grupy Clown Me Inaczej. Organizacja ta od 2008 roku wykorzystuje sztukę i śmiech, by mierzyć się z traumą zbiorową w przestrzeniach konfliktu. To jednak świadectwo społeczne, a nie kliniczny dowód na terapię PTSD. Sztuka tworzy jedynie czasową enklawę. Przestrzeń, w której człowiek przestaje być wyłącznie ofiarą. Humor bywa polityczny. Satyra pozbawia władzę monopolu na definiowanie własnej godności. Zabawa różni się od rozrywki. Wymaga bowiem aktywnego uczestnictwa i obecności. Najbardziej radykalny wymiar zabawy objawia się w stosunku do porażki. Gra tworzy obszar, w którym porażka jest odwracalna. To trening odwagi poznawczej. Zabawa normalizuje błąd jako naturalną część procesu. Kreatywność wymaga prób prowadzących donikąd. Powaga problemu nie nakłada obowiązku permanentnej powagi człowieka. Człowiek, któremu odebrano możliwość zabawy, traci doświadczenie, że życie ma wymiar nieinstrumentalny. Medycyny ducha to język opisujący zasoby, dzięki którym zachowujemy żywotność psychiczną. Zamiast pytać, co człowiek może zrobić dla swojego zdrowia, zapytajmy, co społeczeństwo robi z jego ciałem. Natura, dieta czy wdzięczność nie usuną biedy, dyskryminacji, ani chronicznej niepewności. W tym miejscu uzdrawianie staje się pytaniem o dobro wspólne. Kluczowym pojęciem jest weathering. Biologiczne zużywanie organizmu przez długotrwałą ekspozycję na społeczne obciążenia. Aline Geronimus zauważyła, że zdrowie Afroamerykanek pogarsza się szybciej z powodu skumulowanych warunków społeczno-ekonomicznych. Nie pytamy już o to, czy ktoś pali lub ćwiczy, lecz ile biologicznej pracy musi wykonać organizm, by funkcjonować w nieprzyjaznym środowisku. Problemem jest permanentny tryb reakcji stresowej bez czasu na regenerację. To obciążenie allostatyczne, rachunek wystawiany przez ciało za ciągłe przetrwanie. Wyższe obciążenie allostatyczne wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością ogólną o około 22% i sercowo-naczyniową o około 31%. Bogactwo nie jest lekiem, lecz ubóstwo często zmusza organizm do kosztownej pracy przystosowania. Badania nad koncepcją weathering pokazują, że czarnoskórzy Amerykanie wykazują wyższe obciążenie allostatyczne niż osoby białe. Nie wynika to z biologii rasy, lecz z doświadczenia życia w systemie, który determinuje dostęp do zasobów i zagrożeń. Rasa jako kategoria społeczna ma konsekwencje biologiczne, nie będąc ich przyczyną. Weathering pyta, czy chroniczne obciążenie społeczne przyspiesza problemy zdrowotne. Nie można jednak mechanicznie przenosić tego pojęcia na każde społeczeństwo. Kluczowa jest tutaj kumulacja. Weathering pyta o iloczyn intensywności i czasu. To, co medycyna klasyfikuje jako problem pojedynczego organizmu, często powstaje w sieci warunków społecznych. Tutaj weathering spotyka ekonomię polityczną. Czas regeneracji jest bowiem zasobem społecznym. Osoby zamożne mogą wykupić opiekę lub zmienić środowisko, natomiast ci z niskimi zasobami muszą funkcjonować mimo kryzysu. Nierówność to nie tylko ekspozycja na zagrożenia, ale i nierówien dostęp do odpoczynku. Ciągła walka ma swoją cenę. Koszt mobilizacji fizjologicznej. Społeczeństwo nie może nazywać odpornością tego, co samo produkuje, jako konieczność przetrwania. Dlatego zdrowie łączy się tu ze sprawiedliwością społeczną. To język bliższy ekonomii politycznej niż klasycznej medycynie. Natura i zdrowe jedzenie stają się medycyną tylko wtedy, gdy są ekonomicznie i przestrzennie osiągalne. Wellness może przyjąć postać ideologiczną, która prywatyzuje problemy społeczne. Weathering ostrzega przed absolutyzacją odporności. Jeśli podłoga jest nierówna, nie wystarczy uczyć ludzi równowagi, trzeba zapytać, kto tę podłogę zaprojektował. To różnica między profilaktyką indywidualną a primordial prewencją, która pyta o warunki społeczne tworzące czynniki ryzyka. Zdrowie jest polityczne. Decyzje o transporcie, mieszkalnictwie czy edukacji mają przewidywalne konsekwencje biologiczne. Choroby nie rozkładają się przypadkowo, lecz grupują się geograficznie, zawodowo i klasowo. Długość życia posiada kod pocztowy. Zdrowie ma swój adres, zawód i dochód. Ciało jest prywatne, lecz ryzyka są produkowane publicznie. Społeczeństwo może zużywać ludzi nierównomiernie. Sprawiedliwość zdrowotna to prawo do życia, które nie produkuje chorób. Wymaga to podwójnej odpowiedzialności. Jednostka odpowiada za swoje wybory, społeczeństwo zaś za szerokość zasięgu tych wyborów. Warunki społeczne zostawiają w człowieku trwały ślad. Weathering to ostrzeżenie przed pomyleniem środka z przyczyną choroby. Przypomina, że człowiek może ćwiczyć wdzięczność, ale ma prawo domagać się sprawiedliwości. Jeśli zdrowie powstaje w domu, pracy i przestrzeni publicznej, czy możemy traktować je wyłącznie jako dobro prywatne? Czy warunki zdrowia mają naturę dobra wspólnego? Chodzi o rozróżnienie między medycyną kliniczną a warunkami zdrowia. Pierwsza leczy i łagodzi cierpienie. Drugie współdecydują o tym, jak często człowiek w ogóle potrzebuje interwencji. Cywilizacja potrzebuje obu kompetencji: ratowania człowieka oraz organizowania świata, który rzadziej będzie wymagał ratunku. Zdrowie jest rezultatem decyzji rozproszonych pomiędzy sektory, które formalnie nie zajmują się leczeniem. Dziewięć miękkich medycyn tworzy twardą mapę państwa. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zdrowie zależy m.in. od dochodu, płci i dostępu do władzy. To manifest kulturowy. Wracamy do profilaktyki primordialnej. Państwo może chronić zdrowie, zanim pojawi się ryzyko. Potrzebujemy profesjonalnej opieki i sprawczości ludzi. Żaden z tych elementów nie wystarczy w izolacji. Tu kluczowe jest dobro wspólne. Zbiór warunków umożliwiających życie, niezależnie od siły ekonomicznej jednostki. Zdrowie ma podwójną naturę. Jest intymnie prywatne, lecz jego fundamenty są wspólne. To wyklucza zarówno pełną nacjonalizację odpowiedzialności za ciało, jak i naiwny libertarianizm. Człowiek nie jest akcjonariuszem własnego organizmu. Jest systemem relacji ze środowiskiem i ludźmi. Autonomia nie oznacza autarki. Nasze ciała to nie łamigłówki do rozwiązania, lecz relacje, o które trzeba dbać. Idea dobra wspólnego może prowadzić do paternalizmu. Dlatego medycyna dobra wspólnego musi być powiązana z prawami człowieka i autonomią. Dojrzała polityka zdrowia potrzebuje zasady subsydiarności. Organizacja zbiorowa jest niezbędna tam, gdzie jednostka nie daje rady. To odpowiedź na niebezpieczeństwo medykalizacji. System nie może tłumaczyć każdej trudności defektem jednostki. Krytyka medykalizacji nie może jednak prowadzić do zaniedbania chorób. Nowoczesne podejście poszerza biomedycynę, a nie ją usuwa. Nauka i mądrość tradycyjna mogą zawrzeć pokój. Wiedza o nas musi być wielojęzyczna. Taki pluralizm chroni przed scjentyzmem oraz antynaukowym romantyzmem. Współczesna polityka zdrowotna dąży do wielosektorowości. Podejście Health in All Policies zakłada uwzględnianie wpływu decyzji pozamedycznych na zdrowie, z kolei Health for All Policies wskazuje, że zdrowsza populacja buduje stabilność całego państwa. Zdrowie nie jest więc kosztem, lecz kapitałem wspólnoty. Pozwala to odczytać myśl Cornela Westa. Sprawiedliwość to miłość ujawniająca się w życiu publicznym. Prywatna troska pyta, czy przynieść choremu jedzenie, sprawiedliwość zaś pyta, czy człowiek ma systemowy dostęp do pożywienia. Troska potrzebuje instytucji, a instytucje kultury troski. Projekt dobrego państwa nie może obiecać braku chorób, lecz nie dokładać możliwego do uniknięcia cierpienia do tego, którego uniknąć nie potrafimy. To rozróżnienie między losem a strukturą. Woreczek z lekami staje się metaforą wspólnego depozytu cywilizacji, mądrości przodków i wiedzy naukowej. Postęp nie musi oznaczać amputacji pamięci. Medycyna przyszłości to system warstwowy, łączący terapię opartą na dowodach z troską o sens i relacje. Zdrowie nie jest tu towarem, lecz kruchą możliwością, zależnym od wiedzy oraz sprawiedliwości społecznej. To właśnie oznacza Medicine for All People. Wędrowiec rozumie wreszcie, że największym lekarstwem jest wspólnota. Ostatnia lekcja brzmi: twórz świat, w którym człowiek pozostaje człowiekiem także wtedy, gdy choruje. Czy możemy nadal traktować zdrowie jako prywatną własność i osobisty projekt optymalizacji? Nasze ciała są w istocie mapą relacji z innymi ludźmi oraz światem. Być może największym lekarstwem nie jest kolejna technika oddechowa czy suplement, lecz odwaga, by przestać uczyć ludzi zachowywania równowagi na krzywej podłodze i zamiast tego wspólnie zacząć ją prostować. W świecie, który zużywa nas nierównomiernie, prawdziwa medycyna zaczyna się tam, gdzie kończy się samotna walka o przetrwanie, a zaczyna troska o wspólny dom.